Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Nowe motu proprio papieża Franciszka. Czy cenzura w wykonaniu Big Techu jest moralna? Kolejna nasza wspólna wycieczka po globie. Co ma robić katolik w tych jakże interesujących czasach? Zanim przejdziemy do rzeczy, standardowo bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowy rozwój tego programu. Tutaj nie ma reklam, YouTube wydaje się nie lubić tych filmów. Jest to ukryta forma cenzury, o której zresztą dzisiaj będzie jedna ze sprawek. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto w odróżnieniu od pana YouTube'a lubi te filmy i uważa, że dobrze, by ten program się rozwijał i chciałby dołączyć do grona patronów tego programu, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. 4 dni temu, 14 lutego, papież wystosował nowe motu proprio. Tym razem dotyczy ono struktury Kongregacji Nauki Wiary. Motu proprio nosi tytuł Fidem Servare, czyli o zachowaniu wiary. I dzieli ono najstarszą kongregację w Kościele katolickim, Kongregację Nauki Wiary, na dwie części. Część dyscyplinarną i część doktrynalną. Jedna ma zajmować się sprawami dyscyplinarnymi w Kościele katolickim, druga natomiast zachowaniu doktryny katolickiej, jak to powiedział sam papież, w celu ewangelizacji społeczeństw. Wydział doktrynalny ma zajmować się doktryną, szczególnie w obliczu pytań, jakie stawia przed Kościołem postęp naukowy i cywilizacyjny. Zważywszy na fakt, że w trwającym obecnie w Kościele katolickim synodzie o synodalności coraz częściej słyszy się o potrzebie dostosowania doktryny do postępu naukowego i zmian cywilizacyjnych, co niestety chyba jest nowomową, która tak naprawdę oznacza dostosowanie doktryny do spraw tęczowych, o czym wprost mówi Kościół niemiecki, jak również kardynał Hollerich, to jest kardynał z Luksemburga, który jest przewodniczącym Komisji Episkopatów Wspólnoty Unii Europejskiej. Można niestety podejrzewać, że jest to przygotowanie gruntu pod jakieś zmiany doktrynalne w zakresie tematyki tęczowej. Podobno papież dąży do tego, żeby głową tego Wydziału Doktrynalnego Kongregacji Nauki Wiary został arcybiskup Szikluna. To jest arcybiskup z Malty, o którym całkiem niedawno mówiliśmy w sprawkach. Jest to arcybiskup o poglądach mocno tęczowych, wspierający tematy tęczowe. Ostatnio mówiliśmy o tym, że 100 kilkadziesiąt osób zrobiło swój coming out w kościele niemieckim. Pracownicy kościoła niemieckiego powiedzieli, że są tęczowi i proszą kościół, żeby to uwzględnił, dostosował się jakoś do ich stylu życia. Byli tam też księża. Są obrazki takie, że ksiądz po prostu staje i robi swój coming out jako osoba tęczowa właśnie. Natomiast teraz chciałbym wam pokazać księdza Briana Massingela, który ostatnio w Nowym Jorku wygłaszał homilię i to jest ksiądz otwarcie tęczowy. To jest, dla przypomnienia powiem, świątynia katolicka. I ten ksiądz jest księdzem katolickim. Mówił o tym, że Kościół teraz stoi przed bardzo dużym wyzwaniem, żeby jakoś odpowiedzieć na potrzeby osób tęczowych. Posłuchajmy wypowiedzi tego księdza z roku 2020.
I'm Brian Massingale.
Nazywam się Brian Massingale. Jestem oczywiście księdzem katolickim. Jestem oczywiście czarnoskórym mężczyzną. Natomiast nie tak oczywiste jest to, że jestem otwarcie gejem. I jako czarnoskóry, homoseksualny mężczyzna, chcę powiedzieć wam, że Bóg nas takim stworzył. Przemawiam do was jako czarnoskóry, homoseksualny mężczyzna, ksiądz przy okazji w tym przypadku. To jest naprawdę taka śpiewka wprost neomarksistowska. Lewicowe media bardzo często tego używają i to jest część tak zwanej identity politics, czyli konsekwentnego dążenia do tego, tak naprawdę wojna klas, żeby ludzi podzielić na klasy, żeby każdy się szybko przyporządkował. Ja jestem z jakiejś konkretnej klasy, mówię do was jako przedstawiciel tej klasy. Nieważne, czy mówię prawdę, czy mówię nieprawdę, na początku jest informacja, jako kto do was mówię. Więc ten ksiądz robi to tutaj bardzo wprost, a potem mówi, Bóg nas takimi stworzył i mówi to jako ksiądz. Więc no nie zazdroszczę mu, kiedy przyjdzie mu odpowiedzieć za te słowa. Na pewno nie istnieją żadne dowody na to, a wręcz wyglądałoby na to, istnieją dowody na tezę przeciwną, że Bóg nikogo takim nie stworzył. Natomiast wypowiedź tego księdza podaję tylko jako przykład. Ostatnio widziałem też wypowiedź księdza niemieckiego, który zaraz po tym coming out'cie wielu pracowników kościoła niemieckiego też robi swój coming out i mówi Ich bin schwul. To tak trochę brzydkie słowo. Jestem gejem, ale w sposób chyba taki mocniejszy. Jestem pedałem. To już ktoś, kto zna niemiecki, musi powiedzieć, czy rzeczywiście schwul to jest takie słowo jak gej. Także coraz więcej jest tego. Arcybiskup Szikluna z Malty, który prawdopodobnie zostanie głową tego Wydziału Doktrynalnego Kongregacji Nauki Wiary, też ma takie poglądy, że miłosierdzie na pewno wymaga spojrzenia innego niż do tej pory patrzył Kościół na sprawy tęczowe. I to, że papież robi teraz taki ruch w trakcie trwającego synodu o synodalności, patrząc na te wszystkie wydarzenia, ja bardzo się zdziwię, jeżeli w przeciągu najbliższych lat nie nastąpi właśnie coś takiego jak oficjalna zmiana nauczania Kościoła na tematy tęczowe. Pożyjemy, zobaczymy. Natomiast z tego miejsca proszę wszystkich o modlitwę za papieża Franciszka, za Kościół Święty, za wszystkich, którzy będą kierować tym nowym wydziałem, Wydziałem Doktrynalnym Kongregacji Nauki i Wiary, o to, żeby w każdej chwili jest dobry moment na to, żeby się opamiętać i jeszcze bardziej nie dewastować doktryny Kościoła katolickiego, nie dziurawić tego okrętu łodzi Piotrowej, która płynie po tym wzburzonym oceanie spraw światowych. Jest już ta łódź, powiedziałbym, niestety troszeczkę zdewastowana. Oczywiście, tak jak mówiliśmy ostatnio, ma swoją część niezatapialną, ponieważ Chrystus to obiecał. Natomiast to, ile osób uda się uratować, to, ile osób spadnie z tej łodzi, albo jak dużo wody nabierze przez te dziury w burtach, taka przenośnia, kochani. Kościół katolicki, Łódź Piotrowa. Część jest niezatapialna, natomiast dewastacja burt, masztów i tak dalej, niestety, powiedziałbym, postępuje. Dlatego wszystkich jeszcze raz bardzo proszę o modlitwę za papieża i za hierarchów. Co w ogóle powinien robić katolik w tych dosyć interesujących, powiedziałbym, czasach, powiemy sobie jeszcze dzisiaj w ostatniej sprawce. Teraz przechodzimy do drugiej. Teraz kilka słów o cenzurze. Bardzo mi zależy, żeby przynajmniej w Polsce coraz więcej ludzi rozumiało, na czym tak naprawdę polega problem Big Techu. Ostatnio szefowa YouTube'a, pani Susan Wojcicki, takie dobrze brzmiące nazwisko, powiedziałbym, ale jeżeli chodzi o poglądy, to już tak dobrze nie jest. Pani Susan po raz kolejny podkreśliła, że YouTube widzi dla siebie taką misję, żeby ograniczać dezinformację, czyli żeby podbijać oglądalność tego, co jest prawdą i co mówią eksperci, oraz ukrywać to, co jest sprzeczne z tymi oficjalnymi informacjami. Jak to powiedziała pani Wojcicki, co osobiście bardzo mnie dotknęło, powiedziała, każdy może sobie nagrywać filmiki w piwnicy. Nie jestem teraz w piwnicy, powiem szczerze, ale jestem w miejscu, które przypomina trochę piwnicę. I ich rolą jest to, żeby zadbać, czyli pani Susan Wojcicki i całej firmy YouTube, jest to, żeby zadbać, żeby do ludzi trafiały tylko właściwe informacje. I teraz chciałbym się do tego odnieść w taki sposób, bo bardzo często słyszy się, że no cóż zrobić, prywatna firma. Tak, to jest prywatna firma, podobnie jak Facebook jest prywatną firmą. Natomiast warto głośno mówić o tym, do jakiego skandalu tutaj dochodzi. To jest skandal i na tym bardzo mi zależy, żeby każdy widz, który trafi na tą moją wypowiedź, zrozumiał, że Facebooka i YouTube'a stworzyli twórcy. Oczywiście dzisiaj to są już gigantyczne, globalne machiny. Natomiast na samym początku, powiedzmy taki Mark Zuckerberg czy twórcy YouTube'a, tworzą tylko tak naprawdę oprogramowanie, które coś umożliwia. Ono nie jest jakoś super skomplikowane. Ani Facebook w tej początkowej swojej fazie, ani YouTube to nie są jakoś skrajnie skomplikowane, niesamowicie tajne kody. Co więc powoduje, że taka firma uzyskuje jakiś tam rodzaj prawie monopolu w jakiejś dziedzinie. Twórcy, ludzie, którzy tam dołączają. Jeżeli na samym początku, czy na YouTubie, czy na Facebooku, mówisz ludziom informację, że tutaj można zamieszczać co się chce i ludzie do tego dołączają, tam setkami, tysiącami, dziesiątkami tysięcy, setkami tysięcy, milionami, miliardami i tak dalej, to głównie oni do tego dołączają nie dlatego, że produkt jest taki świetny, tylko że tam są inni ludzie. Weźmy na początek Facebooka. Do Facebooka dołącza się, bo tam są inni ludzie. Do Facebooka nie dołącza się dlatego, że Facebook jest tak niesamowity, tak wspaniała jest ta ikonka i tak wspaniała jest, powiedzmy, ta apka, że nie mogę się powstrzymać, muszę tam być. Jestem tam, bo tam są inni ludzie. Tak samo jest z YouTube'em. Dlaczego YouTube'a ogląda dziennie tam ileś set milionów chyba ludzi? To są niesamowite liczby. Dlaczego? Bo tam jest content. Tam są rzeczy, które ktoś inny stworzył. I początki były takie, że wchodzimy sobie na YouTube'a, bo tam ludzie robią fajne filmiki. Możemy sobie obejrzeć różne filmiki. Więc tak naprawdę wzrosty tych firm stworzyli ci ludzie, którzy tam byli, umieszczali swoje zdjęcia z pieskiem na Facebooku, umieszczali jakiś filmik na YouTubie, że on coś tam robi śmiesznego. Ci ludzie tak naprawdę nakręcili obydwie te firmy. I dzisiaj słyszy się, że te firmy to są prywatne firmy, każdy może sobie założyć taką samą i właśnie ci ludzie, którzy gdzieś tam w swoich piwnicach przysłowiowych nagrywali na początku te filmiki, dzisiaj oni są wykpiewani przez panią szefową YouTube'a i ona czuje się odpowiedzialna za to, żeby zadbać, co może trafiać do ludzi, a co nie może. I teraz tak, oczywiście, to są firmy prywatne, natomiast myśleć w ten sposób, że no każdy wiedział, na co się pisze, nikt nie wiedział, na co się pisze. Nikt, kto dołączał do Facebooka i współtworzył jako jednostka. No każde konto na Facebooku to jest jedno z miliarda, ale współtworzysz Facebooka przez to, że tam jesteś. Współtworzysz jakoś YouTube'a, przesyłając każdy filmik, robiąc mu promocję. Bo tam są twórcy, którzy robią coś interesującego, ty się tym dzielisz, YouTube sobie rośnie. I potem następuje coś takiego jak masa krytyczna. I to jest na obydwu tych platformach. To jest troszkę tak, kochani, jakby powiedzmy w mieście były dwie dyskoteki. Kiedyś już używałem tego przykładu. Jeżeli w mieście są dwie dyskoteki, w jednej jest full ludzi, tańczą, bawią się, muzyka, jakieś tam drinki, a niedaleko jest dyskoteka, jest pustawo. I teraz ktoś z zewnątrz patrzy, to są bardzo podobne dwie dyskoteki. Podobny parkiet, podobna tam kubatura, powiedzmy, podobna muzyka, podobne drinki serwują. Dlaczego tam są wszyscy? Odpowiedź brzmi, bo tam są wszyscy. Jeżeli teraz 10 osób, powiedzmy, z tej dyskoteki przejdzie do tamtej, zacznie sobie tam się gibać na parkiecie, pusto jest trochę, to wyjdą i wrócą tam, bo tam są wszyscy. To jest masa krytyczna, która przyciąga jakby do siebie tych ludzi. I tak samo jest z mediami społecznościowymi. Zrobić jakby oprogramowanie, które bardzo przypomina YouTube'a, nie jest tak trudno. Natomiast co z tego, skoro tam będzie mało filmików i mało ludzi będzie tam wchodzić. Więc wejdziesz sobie, zobaczysz, że jest mało filmików i zobaczysz sobie, że mało ludzi tam wchodzi i masa krytyczna po pewnym czasie przyciągnie ciebie z powrotem na YouTube'a. Na Facebooku jest identycznie. Jeżeli nie umiesz zupełnie się pozbyć jakby mediów społecznościowych i chcesz być na czymś takim, no to wchodzisz sobie na jakąś alternatywę. I tam dajesz jakieś tam zdjęcie, powiedzmy, 3 osoby to widzą, ktoś inny jakieś daje zdjęcie, to tam szybko zdycha i wracasz na Facebooka, jeżeli już musisz mieć jakieś takie medium społecznościowe, powiedzmy. To jest, kochani, ta masa krytyczna użytkowników, która działa jak magnes. Identycznie jak z tymi dyskotekami. Gdyby nagle wszystkich tych ludzi z tej dyskoteki, niech tam będzie 1000 ludzi sobie tańczy, wszystkich przerzucić do tej, to by nawet nie zauważyli, dalej by się tak samo dobrze bawili. Muzyka leci, parkiet jest, drinki są, jest wesoło i wszyscy się bawią. Natomiast pojedynczo przechodzenie jest prawie awykonalne. To ktoś musi być bardzo zdeterminowany i na siłę tam iść i mimo, że gibie się sam na parkiecie, to tam się gibać rok, dwa, a potem będzie 5 osób, 7, 9, 19 i każdy z nich musi być na tyle twardy, żeby nie wyjść z tej dyskoteki, gdzie jest nudno i nie wrócić tam, gdzie są wszyscy. Na YouTubie są wszyscy, dlatego że tam są wszyscy. Na Facebooku są prawie wszyscy, dlatego że tam są prawie wszyscy. I to jest główna siła tych obydwu mediów. A ta siła bierze się z ludzi, z tego, że oni tam się dołączyli. Oni współtworzyli to. Oni dawali zdjęcia, zamieszczali filmiki, szerowali, dawali łapki w górę i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście prawnie, jeżeli ktoś nie powstrzyma tych dużych firm używających jakby wolności słowa, tego argumentu, że to jest jednak sprzeczne z konstytucjami może różnych krajów, że ja nie mogę mówić publicznie swojej, powiedzmy, opinii, ktoś będzie mi to tłamsił, no to poza tym jakby argumentem, albo też tematem monopolu, że może trzeba będzie rozbić te monopole, no to tak, to są prywatne firmy, które mają prawo sobie teoretycznie coś tam ustalać. Natomiast moralnie jest to absolutny skandal. To jest bardzo, bardzo niemoralne, dlatego że to właśnie ludzie, trochę tacy jak ja nie współtworzyłem YouTube'a, bo dołączyłem do niego 3 lata temu, ale ten, kto takie podobne filmiki sobie gdzieś tam, powiedzmy, jakieś wypociny płodził na starcie YouTube'a, powiedzmy, kiedy on jeszcze był niszowy, mały, to właśnie ci ludzie stworzyli tak naprawdę jego atrakcyjność. Więc teraz jakby cenzurować ludzi na tych mediach, wpływając w ten sposób no, na cały glob tak naprawdę, no. Bo ci ludzie, którzy mają takie narzędzia teraz, decydują, jakie opinie mają masy ludzi, co widzą masy, czego nie widzą masy, to oprócz tego, że to jest troszkę straszne, że ktoś ma taką władzę, to jest to absolutna hańba. To jest totalnie niemoralne. Bo tak naprawdę YouTube'a nie tworzyli tylko programiści od YouTube'a, ani ci, którzy to finansowali. YouTube'a tak naprawdę tworzyli twórcy filmików. To już powtórzyłem po raz trzeci. Kochani, proszę was o to przynajmniej, żebyście wy nie powiadali takich informacji, że no co zrobić, prywatna firma, mają prawo to robić. Prawo moralne na pewno nie. To by było wszystko w tej sprawce. Idziemy do kolejnej. Teraz zapraszam was na naszą wspólną wycieczkę po globie, celem przyjrzenia się temu, co tam globaliści, którzy próbują zdominować świat, robią i ewentualnie jak reagują na to ci, którzy chcą bronić wolności i prawdy. Kanada. Premier Kanady Justin Trudeau wprowadził w całym kraju stan wyjątkowy. W całej historii jest to drugi raz, kiedy użyto tego narzędzia w okresie pokoju. Zgodnie z kanadyjskim prawem, aby wprowadzić ten stan, musi zaistnieć sytuacja krytyczna poważnie zagrażająca życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu obywateli. Od tej pory rząd może między innymi zakazywać zgromadzeń publicznych, podróżować w określone rejony, korzystać z określonego mienia. Rząd może też zabezpieczyć miejsca chronione. Rządzący będą mogli też nakazać usuwanie ciężarówek lokalnym firmom holowniczym. Policja może nakładać grzywny w wysokości do 5000 dolarów lub aresztować osoby łamiące nowe prawo. Stan wyjątkowy umożliwia też zamrożenie rachunków bankowych uczestników protestów lub zawieszenie ich ubezpieczeń. Zapowiedziała to minister finansów Chrystia Freeland. Dzisiaj chcemy Was ostrzec. Jeśli Twoja ciężarówka jest używana w blokadach, to Twoje rachunki firmowe zostaną zablokowane. Zostanie też zawieszone ubezpieczenie Twojego pojazdu. Na platformy crowdfundingowe z dnia na dzień nałożono też szereg obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Budzi to kontrowersje nawet wśród przedstawicieli świata mediów. Posłuchajmy fragmentu rozmowy z ministrem sprawiedliwości Kanady. Porównał pan właśnie tych ludzi do ludzi finansujących terroryzm. Wiele osób mówi, po prostu nie chce przymusu szczepień, więc wysłałem pieniądze. Teraz okazuje się, że to nielegalne. Czy powinienem się martwić, że bank zamrozi mój rachunek? Jeżeli jesteś członkiem ruchu zwolenników Trumpa, który przekazuje setki, tysiące czy miliony dolarów na tego typu rzeczy, to powinieneś się martwić. Sytuacja ta świetnie pokazuje, jakim niebezpieczeństwem jest budowa społeczeństwa bezgotówkowego. Pod pretekstem walki z przestępczością władze już teraz blokują środki finansowe zwykłych obywateli, chcących głośno wyrazić swoje poglądy. Chwilę po ogłoszeniu stanu wyjątkowego w całym kraju rozpoczęły się aresztowania. Wolności pozbawia się osób sprzeciwiających się rządowym restrykcjom. Policja siłą usunęła protestujących z mostu łączącego Windsor z amerykańskim Detroit. Zatrzymano przy tym kilka osób. Polski pastor Artur Pawłowski, o którym było już głośno w zeszłym roku, został ponownie aresztowany. Tym razem w swoim domu. Chwilę przed tym, jak miał wygłosić przemowę do kierowców ciężarówek protestujących przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Prokuratura uznała, że poprzednie przemówienia pastora stanowiły jawne nawoływanie do przemocy i dlatego odmówiono pastorowi wyjścia z aresztu za kaucją. Tu chodzi o sytuację z początku lutego, kiedy grupa blokujących przejście graniczne podpisała porozumienie z rządzącymi. Jednak zaraz po przemowie pastora protestujący postanowili kontynuować blokadę w solidarności z pozostałymi grupami. Aktualnie ludzie zbierają się na wspólnych modlitwach o uwolnienie pastora od zakładem karnym, w którym został osadzony. Wczoraj kanadyjska policja aresztowała głównych organizatorów konwoju wolności. Najpierw aresztowano Tamarę Leach. Następnie aresztowano Chrisa Barbera. Aktualnie czekają oni na postawienie zarzutów. Już wcześniej zamrożono im konta bankowe. Proszę jeszcze raz to przekontemplować. Zamrożono im konta bankowe. Kilka godzin przed aresztowaniem Tamara Leach udostępniła emocjonalne nagranie, w którym mówi, że spodziewa się aresztowania. Istnieje całkiem spora szansa. Cóż, myślę, że w tym momencie jest to nieuniknione, ale prawdopodobnie jutro pojadę dokądś, gdzie będę dostawać 3 posiłki dziennie. To jest ok. Akceptuję to. Chcę, żebyście wiedzieli, że się nie boję. Przynajmniej w końcu się wyśpię. Władze na każdy możliwy sposób próbują wystraszyć i zniechęcić protestujących. Policja w Ottawie zagroziła nawet, że będzie odbierać im zwierzęta. Jeśli w wyniku egzekucji prawa nie będziesz mógł zająć się swoim zwierzęciem, to na 8 dni obejmiemy je ochroną na twój koszt. Jeśli po 8 dniach nie zostaną podjęte odpowiednie kroki, to zwierzę zostanie uznane za porzucone. Policja w Ottawie roznosi ulotki, w których informuje protestujących o tym, co może ich spotkać za dalsze blokowanie miasta. Protesty jednak nie ustają. Konwoje wolności organizowane są już teraz w przynajmniej 34 państwach świata. W Argentynie, na Cyprze, w Izraelu, Austrii, Australii, Stanach Zjednoczonych, Francji, Finlandii czy w Nowej Zelandii. Nowa Zelandia. W Nowej Zelandii w geście solidarności z Kanadyjczykami Nowozelandczycy rozpoczęli swój własny protest wolności. Od 2 tygodni zajmują plac przed nowozelandzkim parlamentem. Solidarny opór uczestników protestu udaremnił kilkukrotne próby policji dostania się na plac i rozpędzenia tłumu. Protestujący też blokują ulice w największych miastach samochodami i ciężarówkami. Nowozelandzka policja aresztowała już 122 osoby. Mimo to protestujący nie poddają się. Władze zagroziły więc użyciem wojska. Francja. Konwój wolności zorganizowano też we Francji. Pomimo mobilizacji tysięcy policjantów, protestujący pokonali blokady policyjne i wjechali do centrum Paryża. W odpowiedzi policja zaatakowała protestujących gazem łzawiącym i granatami hukowymi. Zatrzymano 54 osoby. Premier Francji, Jean Castex, publicznie oświadczył, że prawo do demonstrowania swoich poglądów jest podstawą francuskiej demokracji, ale prawem takim nie jest prawo do blokowania innych. Francuski konwój przejechał do Brukseli, gdzie został jednak zablokowany przed wjechaniem do centrum miasta. Swoje poparcie dla francuskiego konwoju ogłosił kandydat na prezydenta Francji, Éric Zemmour. We Francji ważność certyfikatu eliksirowego została skrócona do 4 miesięcy po podstawowej dawce eliksiru. Natomiast w przypadku preparatu firmy Janssen okres ten jest jeszcze krótszy i wynosi 2 miesiące. Skrócono też ważność statusu ozdrowieńca z 6 do 4 miesięcy. Od 28 lutego nie będzie trzeba nosić maseczek w zamkniętych pomieszczeniach, do których wstęp mają wyłącznie osoby z certyfikatem eliksirowym. Chodzi tu o takie miejsca jak restauracje, bary, hotele, środki transportu dalekobieżnego. Do tych miejsc osoby, które nie przyjęły cudownego preparatu w ramie, nadal nie mają wstępu. Po 2 latach zamknięcia otwarto dla wiernych grotę Matki Bożej w Lourdes. Od teraz wierni będą też mogli wejść do Bazyliki Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny oraz zbliżyć się do cudownego źródełka. Był to pierwszy raz w historii, gdy sanktuarium pozostawało zamknięte dla wiernych. Przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi francuskie władze obiecują, że być może w lipcu będą mogły zlikwidować paszport eliksirowy. Włochy. We Włoszech weszło w życie prawo, zgodnie z którym każdy pracownik powyżej 50 roku życia musi posiadać wzmocnioną przepustkę eliksirową. Wzmocnioną, czyli tak zwaną super zieloną przepustkę. Otrzymują ją w pełni naszprycowane osoby oraz ozdrowieńcy. Jeżeli osoba bez przepustki przystąpi do pracy, zostanie ukarana karą do 1500 euro. We Włoszech luzowane są restrykcje, ale tylko dla osób w pełni wyszprycowanych. Dla pozostałych restrykcje są zaostrzane. Od lutego super zielona przepustka jest wymagana, aby wejść na basen, aby zjeść w restauracji, aby wejść do kina, teatru, muzeum, samolotu, czy aby skorzystać z komunikacji publicznej. Osoby bez przepustki mogą wejść jedynie do sklepów spożywczych oraz aptek. Aby wejść na teren miejsca pracy, do innych rodzajów sklepów, szpitala czy hotelu, należy mieć przynajmniej zwykłą zieloną przepustkę. Aby ją zdobyć, trzeba wykonać test przed wejściem do danego budynku. Włoskim katolikom przypomniał się biskup Francisco Besci z Bergamo, który na początku pandemii zabronił księżom udzielania sakramentu namaszczenia chorych i sakramentu spowiedzi umierającym katolikom. Tym razem włoski biskup zawiesił księdza, który rozpoczął ogólnokrajową pielgrzymkę przeciwko przymusowi szczepień i zielonej przepustce. Mimo wszystko pielgrzymka ruszyła do Rzymu. Część proboszczów przyjmuje pielgrzymów, jednak wielu zamyka przed nimi drzwi, potępiając intencje pielgrzymki. A na koniec mowa motywacyjna od pewnego starszego pana z Włoch. Wolność jest warta więcej niż śmierć. Wolność. Ile osób zginęło dla nas, walcząc przeciwko nazistom? Denarino Capuozzo, 12-latek, złoty medal. Teraz wy jesteście zamknięci w swoich domach, ze strachem. I co robicie? Wolność nie ma ceny. Lepszy jeden dzień jako lew niż 100 dni jako owca. Widzicie? To jest biznes, to jest apteka. Kto wywołał tę sytuację? Kto to stworzył? Kto stworzył tę sytuację? Idźmy do korzeni. Kto stworzył tę sytuację? Chińczycy? Francuzi? Niemcy? Obudźcie się i walczcie. Takie to oto sprawki, kochani, dzieją się teraz na świecie. A my przechodzimy do naszej na dzisiaj ostatniej. Chyba każdy z nas raz na jakiś czas, wydaje mi się, że coraz częściej, zadaje sobie pytanie, co należy robić w tych interesujących czasach. Jakie są czasy? Czasy są takie, że smutni panowie w garniturach, według mnie ludzie niedobrzy, ludzie, którzy mają bardzo niedobre intencje względem globu, człowieka, ludzie, którzy jednostki mają za nic, natomiast swoją agendę prowadzą do przodu, tak powiedzmy, bardzo, bardzo metodycznie i skutecznie. Czasy są takie, że dużo ludzi na świecie budzi się odrobinę zaskoczonymi tym, jakie olbrzymie postępy tamta agenda i jak szybko osiągnęła. Niestety wydaje mi się, że wielu, wielu ludzi jeszcze kilka lat temu kompletnie nie byłaby w stanie sobie uświadomić tego, co dzieje się teraz ze światem. Natomiast dzisiaj no, coraz więcej osób otwiera oczy. Smutni panowie w garniturach swoim powolnym marszem przez instytucje, powolnym, ale bardzo konsekwentnym zdobywaniem ważnych instytucji oraz totalną praktycznie dzisiaj dominacją mediów osiągnęli całkiem sporo. Czy należy więc załamywać ręce i uznać, że już nic się nie da zrobić? Wszystko jest pozamiatane. No, tak jak mówiliśmy też w sprawce o cenzurze i połączywszy to z tym, co powiedziałem przed chwilą, czyli że lewa strona świata, tak to ujmijmy, posiada media, to w tym jest jedna rzecz pozytywna. Czyli pomyślcie o tym, że jeżeli macie wrażenie, że sprawa jest przegrana, jeżeli macie wrażenie, że oni już wzięli wszystko, to pomyślcie sobie, że takie wrażenie bierze się właśnie stąd, że oni mają media. Więc to też może być troszkę pocieszające. Z mediów płynie taki obraz, że nie ma praktycznie szansy na to, żeby coś jeszcze zawalczyć. Natomiast to tylko płynie z mediów. W tak zwanym realu jest zupełnie inaczej. Myślę, że może wielu z Was już też ma takie doświadczenia, że jak siedzi w internecie, to myśli, że jest zupełnie osamotniona w swoich zdroworozsądkowych poglądach. Natomiast później jak porozmawia o tym z kimś, powiedzmy, dookoła, w realu tak zwanym, to obraz jest trochę inny. Te proporcje są trochę inne. Więc to jest taki mój pierwszy postulat, żeby nie ulegać złudzeniu, że jest się osamotnionym. No tak zupełnie nie jest. Mogą nas, powiedzmy, gdzieś tam rozczłonkowywać i ucinać komunikację, co cały czas próbują robić. Myślę, że wiele osób sobie nie zdaje sprawy, jak to jest sprytny już i perfekcyjnie niemalże funkcjonujący mechanizm, żeby tak naprawdę osoby o poglądach zdroworozsądkowych, powiedziałbym, czyli powiedzmy opartych na prawdzie, czego najwyższym wyrazem jest wiara katolicka, te osoby ciągle mają być utrzymywane w przeświadczeniu, że są już praktycznie ostatnią osobą na świecie, która tak uważa. I teraz chciałbym dać kilka takich, powiedzmy, rad z serca, co uważam, że można robić w tych czasach. Po pierwsze, należy siebie uświęcać. To leży w bezpośrednim interesie Twoim i Twojego otoczenia. Natomiast również jest jakby przyczynieniem się do tej większej skali. Czyli jeżeli masz poryw serca, że chciałbyś, żeby teraz dobra strona wygrała ze złą stroną na świecie, to może się wydawać infantylne, że tak to przedstawiam, ale tak dokładnie to wygląda. To uświęcanie samego siebie jest najlepszym, co można zrobić dla sprawy. Więc to jest moja pierwsza prośba. Druga jest taka, trochę może trudna do przyswojenia, ale chyba dla każdego katolika prędzej czy później nastąpi konieczność, żeby sobie to uświadomić, że walka za słuszną sprawę będzie wymagała ofiary od człowieka, może nawet dosyć dużej ofiary. No, patrząc na przykład teraz na Kanadę, tam są ludzie, którzy tylko dlatego mają jakąkolwiek szansę w ogóle postawić się globalistom, że widać, że oni się nie zatrzymają. Nawet jeżeli odetną im pieniądze, będą ich tam chłodzić, głodzić, grozić odebraniem dzieci i wsadzać do więzień. Więc bez takiej świadomości, że cokolwiek zrobią, ja się nie ugnę, no to nie za bardzo człowiek jest w stanie jakby zawalczyć tutaj w słusznej sprawie. Kolejnym bardzo ważnym orężem jest różaniec. I tutaj nie chciałbym teraz jakby udawać wielkiego znawcę wszystkich objawień i tego, co Matka Boża mówiła o tym, że różaniec jest teraz bardzo, bardzo ważny na te czasy. Bardziej chciałbym się skupić na tym, żeby wskazać różnicę pomiędzy teorią a praktyką. Czyli jeżeli ktoś to nawet uznaje wszystko, że tak, tak, różaniec, to wciąż jeszcze nie znaczy, że on znajduje czas, energię, siłę woli do tego, żeby różaniec naprawdę odmawiać. Więc wydaje mi się, że osoba, której leży na sercu zbawienie jej własnej duszy i również leży jej na sercu to, żeby dobro wygrało ze złem na świecie, powinna od teorii naprawdę przechodzić do praktyki. Czyli różaniec powinno się odmawiać moim zdaniem co najmniej jeden dziennie. Taka moja rada. Okej, co jeszcze? Tutaj może odrobinka autopromocji mojego kanału YouTube'owego, bo to, że mówię człowieku rozumny na początku, to nie jest tylko jakiś taki chwyt, tylko ja naprawdę uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne. W dzisiejszych czasach to, że lewa strona posiada media, co powoduje? Nie tyle, że oni mówią cały czas bardziej swoją jakby teorię, tłamsząc naszą, tylko przede wszystkim robią miszmasz. Celem mediów lewicowych zawsze jest zrobić z mózgu odbiorcy jajecznicę. to polega mniej więcej na tym, że często my myślimy, że spór polega na tym, że ktoś ma opinię A, ktoś ma opinię B i teraz te opinie mogą się jakoś merytorycznie ścierać. To lewica tak nie działa. Lewica działa w ten sposób, że skoro my mamy opinię A, to oni nie powiedzą, że oni mają opinię B i będziemy teraz jakby argumentować merytorycznie. Oni powiedzą, że okej, A, ale B, ale też A nie równa się B lub A równa się B i czemu ty w ogóle mnie nienawidzisz? I tak naprawdę bronienie czegoś jest fundamentalizmem, a tak naprawdę to jest też nienawiść, więc ty kogoś nienawidzisz. Bo to oczywiście teraz jakby to upraszczam. Celem mediów lewicowych jest zrobić jajecznicę z głowy odbiorcy, żeby on miał wytrącone jakby nawet podstawowe pojęcia. I potem nie ma żadnego problemu w tym, żeby żyć w kompletnych sprzecznościach i nie być w stanie za niczym się opowiedzieć. Potem dochodzi do tego, że na przykład, no wracając do tego, co już mówiłem ostatnio, są porozumienia w Abu Zabi i tam jakby głowa naszego kościoła mówi, że ta druga religia jest religią pokoju. Jednocześnie w tym samym czasie w wielu miejscach ta religia pokoju jakby ten swój pokój tak realizuje, że tam powiedzmy komuś obcina głowę. I ogólnie, jeżeli ty, mój drogi widzu, nie uznasz, że to jest religia pokoju, no to to jest aż tak mocno religia pokoju, że aż ciebie mogą wit, jeżeli ty nie uznasz, że oni są religią pokoju. Na przykład. I tak naprawdę, jeżeli ktokolwiek ma z tym jakikolwiek problem, to jeszcze na końcu jest fobem. W tym przypadku islamofobem. Także cała ta wypowiedź ma na celu to, żeby podkreślić, że media lewicowe nie kłamią tak, że mówią, że 2 plus 2 jest 5. Tylko zanim jeszcze dojdziemy tak naprawdę do tego, żeby analizować, ile jest 2 plus 2, to już odbiorca ma jajecznicę z mózgu, jest zmęczony i tak naprawdę mówi, a w sumie może ja coś tutaj źle myślę. Więc to jest mój taki postulat, żeby zawsze stawać w obronie prawdy i dbać o to, żeby rozumieć, o czym w ogóle jest mowa. Warto upraszczać pojęcia, takie jakby stwierdzenia, że jest milion odcieni szarości i tak naprawdę wszystko jest bardzo skomplikowane i nie można jakby niczego upraszczać. Każdy kij ma dwa końce, każdy medal ma dwie strony i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest bełkot lewacki. Oczywiście pewna mądrość zawsze wymaga niuansowania różnych rzeczy od człowieka, natomiast jednak co do swojej natury rzeczywistość jest dosyć zero-jedynkowa. Jest tak albo jest tak. Jeżeli te dwie rzeczy się wykluczają, nie mogą równocześnie być prawdą i tak dalej. Mam nadzieję, że za bardzo tego nie skomplikowałem. To jest moja prośba. Po pierwsze, starać się dbać o swój rozum i po drugie, no nie bać się, kierować się bardziej rozumem niż emocjami, bo kierowanie się rozumem jest wbrew pozorom czymś dosyć takim, co może przestraszyć szybko człowieka, bo został już właśnie przez media lewicowe wychowany do tego, żeby pewne wnioski go przerażały. Bo jak sobie tak człowiek rozumowo rozłoży pewne rzeczy, to wychodzi mu obraz, który jest zakazany przez media lewicowe na przykład, a więc wymaga to odrobinę odwagi. I co jeszcze, kochani? Ostatni taki mój postulat. Mówiłem niedawno o tak zwanej teorii frontów, którą jakby trochę autorsko tutaj jakby przytoczyłem. Teoria frontów mówi o tym, żeby na każdym froncie, gdzie ścierają się jakby dwie jakby strony, stawać po słusznej sprawie, po stronie słusznej sprawy. To znaczyłoby, i to jest według mnie bardzo, bardzo ważne, głównie w polityce, ale również na przykład w tematach Kościoła, żeby przywiązywać się do idei, przywiązywać się do prawdy, nie przywiązywać się do ludzi. To również jest, może mi uwierzycie lub nie, technika, ona się bierze tutaj w tym przypadku, powiedziałbym, najbardziej z dokonań, powiedzmy, intelektualnych KGB po prostu. To zostało dawno już psychologicznie świetnie opracowane, żeby człowieka błyskawicznie wiązać jakby z osobą. Czyli jak jakiś na przykład polityk mówi coś, to ty błyskawicznie masz stanąć po stronie tego polityka, a nie po stronie tego, co on mówi. I to powoduje, że po pewnym czasie wszyscy mają bałagan, bo w jakiejś jednej sprawie ci mają rację, a w jakiejś innej sprawie oni na przykład już nie mają racji i ty jesteś w errorze i ty nie wiesz, czy ty w ogóle możesz się za czymś opowiedzieć i masz powiedzieć, a ja w ogóle w takim razie się z tego wypisuję. To jest jakby zamierzone działanie, więc zgodnie z teorią frontów w każdej jednej sprawie trzeba stanąć po stronie prawdy. I tutaj na chwilę przenosząc się na grunt polski, co jest bardzo grząskim gruntem, jeżeli się powie o czymś takim, to bardzo możliwe, że to zdominuje jakby emocjonalnie cały ten odcinek. Dlatego ja tak rzadko mówię o polskich sprawach, bo właśnie wszyscy jesteśmy trochę uwarunkowani tym, żeby błyskawicznie wpaść w taki kociokwik, nie? W takie emocje, że on jest za tymi, on jest za tamtymi. Więc przenosząc to na grunt polski, na przykład ja, jeżeli chodzi o uniemożliwienie dojścia do władzy poprzednim władzom, czyli postkomunistom wprost, w tym, żeby do władzy na przykład nie doszedł nigdy pan Tusk, jestem calusieńkim sercem na tym froncie po stronie PiSu. Natomiast na froncie takim, żeby zamykać szkoły i uczyć dzieci zdalnie, podpisując jakieś tam niesamowite kontrakty z firmą Microsoft na Microsoft Teams, albo sugerować, że ja będę kiedyś musiał siebie lub swoje dzieci potraktować jakimś cudownym preparatem, to całym sercem, praktycznie do upadłego, jestem przeciwnikiem czegoś takiego. I zostawmy na razie grunt Polski, bo wiem, że już pewnie ciśnienie co niektórym skoczyło. Proszę, abyśmy przywiązywali się do prawdy i do idei, a nie do jakichś konkretnych ludzi, do nazwisk. Nie idźmy ślepo z jakimś człowiekiem. Żaden człowiek nie zapewni tak naprawdę tobie pełni szczęścia. Dlatego w każdej jednej potyczce warto stawać po słusznej stronie. Słuszna strona to jest strona prawdy. To nie jest strona konkretnego człowieka. Ktoś może w danej sprawie bronić prawdy, a w innej sprawie z jakiegoś powodu stać po stronie fałszu. I tutaj nie ma żadnej sprzeczności w tym, kochani. Tutaj już chyba poprzestanę. Natomiast bardzo bym był szczęśliwy, gdyby jak najwięcej ludzi w Polsce dbało o uświęcenie własnej duszy, odmawiało często różaniec, troszczyło się o swój własny rozum, nie bało się stawać po stronie prawdy, a nawet jeżeli się bało, to żeby ten strach nie paraliżował i żeby jednak stawać po stronie prawdy oraz żebyśmy pamiętali, że pomimo obrazu, który płynie z mediów, wcale nie są takie niedobitki na świecie ludzi, którzy myślą zdroworozsądkowo, którzy uznają istnienie obiektywnej prawdy, czego najwyższym wyrazem jest religia katolicka. Bardzo jestem ciekaw waszych dzisiejszych komentarzy, po pierwsze, ale szczerze, nie żeby tam mnie oszczędzać. Czy to, co powiedziałem dzisiaj, jest spójne według was, a po drugie, czy właśnie, jak to czasami mówię, ociera się o prawdę. Kochani, to by było wszystko na dzisiaj. Bardzo, bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeszcze raz, jeżeli jest ktoś, kto chciałby dołączyć do grona patronów tej mojej pracy publicystycznej, to naprawdę nie zamierzam stawać mu na drodze do jego szczęścia. Szczegóły, jak masz to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo ci dziękuję za twój czas. Na razie.